Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak tam żyjecie?
Bardzo dobrze.
Bardzo dobrze.
A jak
ksiądz Piotr żyje? Sennie, ale myślę, że dzisiaj przed nami bardzo, bardzo piękny wieczór, ponieważ w dniu dzisiejszym będziemy chcieli odkryć tajemnicę Ducha Świętego. Jeżeli tak sobie spojrzymy z notu ptaka na nasze seminarium, na te wszystkie tematy, które jakoś przerabialiśmy, to zobaczcie, że zaczęliśmy od Boga Ojca, kim On jest. Później skupiliśmy się na osobie Jezusa Chrystusa, co to znaczy, że daje nam zbawienie, co to znaczy uwierzyć w Niego, nawrócić się do Niego, że Jezus jest naszym Panem. I chcemy teraz przyjrzeć się w kilku kolejnych katechezach, kim jest Duch Święty. A wydaje się, że jest to dla nas chrześcijan bardzo ważne, ponieważ mówi się bardzo często o Duchu Świętym, często wielkim nieznajomym w Kościele. I chyba się powtarza wciąż historia z dziejów apostolskich, które tak swoją drogą są bardzo często nazywane Księgą Ducha Świętego. Święty Paweł na przykład poszedł do Efezu, spotkał tam chrześcijan i pyta ich, jaki przyjęliście chrzest? Mówią mu chrzest Janowy, chrzest nawrócenia. No i pyta się, czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy otrzymaliście? A oni mówią, nawet nie słyszeliśmy o Duchu Świętym. Kto to jest? I święty Paweł wtedy im wygłosił katechezę i na koniec włożył na nich ręce, aby otrzymali moc Ducha Świętego. I my, moi drodzy, otrzymaliśmy Ducha Świętego. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Otrzymaliśmy go w sakramencie chrztu, otrzymaliśmy go w sakramencie bierzmowania. To są te jednorazowe sakramenty. Otrzymaliśmy też w sakramencie w sakramencie małżeństwa, bo Duch Święty działa w każdym sakramencie i wciąż go przyjmujemy. Jak chociażby w Słowie Bożym, w Eucharystii, bo to jest też wielka tajemnica wiary, że tam, gdzie jest jedna osoba Trójcy Świętej, tam jest cały Bóg. Ale problemem współczesnego chrześcijaństwa jest to, że my nie do końca rozumiemy, kim ten Duch Święty jest i co On w nas robi. I dlatego, tak najprościej mówiąc, chrześcijaństwo bez Ducha Świętego wygląda, ja bardzo lubię ten przykład, jestem facet, który sobie lubi dobrze zjeść, więc proszę sobie wyobrazić, otwieramy sobie lodówkę, wyciągamy sobie mrożonkę i spróbujmy to zjeść. Zęby na to można połamać. Ani to smaczne, ani pożywne, zimne i takie w ogóle bez żadnego smaku. Ale wystarczy to samo mięsko sobie wrzucić na grilla. Mam nadzieję, że ta pogoda się w końcu zmieni i będzie można sobie zrobić tego grilla. Wrzuci się to na ogień i od razu to zaczyna smakować. Zobaczcie, że dzisiaj wiele osób tak właśnie traktuje chrześcijaństwo. Bez Ducha Świętego. Czyli bez Ducha Świętego to wygląda tak, mniej więcej, takie trochę uproszczenie. Modlitwa to jest jakiś jeden wielki przymusowy obowiązek. Oj, muszę się pomodlić. To jest bez Ducha Świętego, bez takiej osobistej relacji. Msza Święta to jest, oj, muszę przyjść do Kościoła. Przykazania to jest, ojejku, ależ tutaj wymyślali Kościół tutaj, bo wymyśla te różne przykazania. Pismo Święte to jest taka księga, oj, czy to w ogóle, czy to jest prawdziwe, jakaś historia ludzi, którzy kiedyś tam byli i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy odkrywamy w sobie moc Ducha Świętego, kim On jest, jak On w nas zacznie działać, wierzcie mi, że to się wszystko może zmienić. I dla mnie osobiście chrześcijaństwo właśnie, chociaż urodziłem się w bardzo wierzącej rodzinie, od dziecka chodziłem do kościoła i naprawdę jakoś tak też czułem i rozumiałem, że przykazania mają sens, że chrześcijaństwo to jest ta jedyna droga, ciągle mi czegoś brakowało. Takiego właśnie, nie potrafiłem tego nazwać czego, co tutaj się okazało. Dopiero później, po jakimś czasie, gdy w różnych wspólnotach zaczęliśmy się dużo modlić do Ducha Świętego, to odkryłem, że tym brakującym elementem w mojej wierze był właśnie Duch Święty. Dlatego tak spróbujmy dzisiaj sobie opowiedzieć tak bardzo w wielkim skrócie, kim jest Duch Święty, a później czeka nas bardzo piękny czas, kiedy będziemy chcieli zaprosić Ducha Świętego tak bardzo świadomie jeszcze raz do naszego życia. Więc tak, kim jest Duch Święty? Wiemy, że jest przede wszystkim osobą, trzecią osobą Trójcy Świętej. I samo to już przypomnę, to myślę, że to też jest już bardzo ważne, że chociaż Ducha Świętego sobie wyobrażamy jako gołębice, wiatr, wodę, olej, tchnienie, to tylko są pewne symbole Ducha Świętego. Duch Święty nie jest gołębicą, nie jest wodą, tylko jest osobą Trójcy Świętej, która objawia się nam przez te różne symbole. I zobaczcie, trochę mamy z tym problem. No bo jeszcze w ogóle Ojca jesteśmy sobie w stanie wyobrazić jakoś tak mniej więcej. Miłosiernie Ojciec, prawda? Jezusa Chrystusa, no to mamy z tym najmniejszy problem, bo mamy całą Turyński, mamy chustę z Manopendo, Jezus jest człowiekiem, Bogiem człowiekiem. No to z Duchem Świętym już jest trochę ciężko. Jak go sobie wyobrażać? Więc może takim prostym kluczem do zapamiętania, chociaż nie wiem, czy to do zrozumienia będzie łatwe, ale jest tak. Ponieważ Bóg jest miłością, to miłość, nie ma czegoś takiego jak taka miłość w jedną stronę. Miłość musi mieć przynajmniej dwie osoby, żeby była między kimś. Dlatego Bóg jest Trójcą Świętą. Czyli, patrzcie, Ojciec kocha swojego Syna, Syn Boży kocha swojego Ojca, i teraz ta miłość między nimi jest tak wielka, że jest aż osobą. Chyba nie ułatwiłem to zrozumienie, kim jest Duch Święty. Ale tak od strony teologicznej tak to mniej więcej wygląda. Czyli jak myślimy sobie o Duchu Świętym, no to pomyślcie sobie właśnie o miłości. Taka ciekawostka biblijna. W języku hebrajskim Duch Święty jest określany słowem ruach, czyli tchnienie. I ciekawe jest to, że to słowo jest rodzajem żeńskiego. Czyli jakbyśmy tak tłumaczyli na język polski dosłownie, to byłoby ta Ducha Święta. Ale to jest bardzo ciekawa intuicja, bo jakoś tak chyba sobie kobietę zawsze wyobrażam jako takie osobienie miłości, ciepła, empatii, zrozumienia. No to tym kimś jest właśnie Duch Święty. Jest właśnie miłością, właśnie taką czułością, łagodnością, delikatnością, ale wiem, że kobiety też potrafią mieć temperament i jak trzeba, to tam właśnie dlatego wiatr, Duch Święty, ten symbol, nie? To też każdy z tych symboli można mówić, patrzcie, ogień, nie? Duch Święty objawia się jako ogień, czyli co to znaczy? Że rozgrzewa, ale jak trzeba, to też potrafi spalić różne rzeczy. Dlatego jak się modlimy do Ducha Świętego, to może być w naszym życiu pewne trzęsienie ziemi, bo On może wypalić ogień swoim ogniem różne nasze grzechy i słabości. Może też obrać. Właśnie to też jest piękny taki symbol. Zobaczcie, czytamy sobie różne zapowiedzi Ducha Świętego. I na przykład w księdze proroka Ezechiela jest coś takiego. Kiedy Pan mówi: oczyszczę was ze wszystkich waszych grzechów i ze wszystkich waszych bożków. Pokropię was wodą i dam wam nowe serce i nowego ducha ześlę do waszego wnętrza. Wyjmę z waszej piersi serce z kamienia i dam wam serce z ciała. Ducha mojego tchnę w wasze wnętrze, abyście ożyli i abyście postępowali według moich nakazań. Według moich przekazań. Czyli co to oznacza? Kiedy przychodzi Duch Święty do naszego życia, to robi rewolucję. Co On robi? Zabiera nam serce, jakby robi transfuzję serca. I osoby, które odkrywają nas Ducha Świętego, bardzo często mówią, że mam nowe serce, że wszystko się zmieniło w życiu, że od tego momentu moja wiara się zmieniła, jest taka żywa, jest taka właśnie inna. I może najprostszym przykładem, jak działa Duch Święty, będzie święty Piotr Apostoł. Zobaczcie, jaka przemiana się dokonała w świętym Piotrze przed i po zesłaniu Ducha Świętego i zobaczymy, co robi Duch Święty, kiedy przychodzi. Więc pamiętamy, że apostołowie w zasadzie przeżyli wszystko to, co my tutaj przeżyliśmy. Mieli doświadczenie, że Bóg jest miłością, odkryli swoją grzeszność. Święty Tomasz wyznał: nawet Pan mój, Bóg mój, tak samo jak my ostatnio. Wszystko to przeszliśmy, co my. I czy to już wystarczyło? No okazuje się, że kiedy Jezus mówi w dniu zmartwychwstania: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, to co robi święty Piotr? Czytamy w Ewangelii św. świętego Jana, mówi, idę łowić ryby, a apostołowie idziemy inne. Czyli co się okazuje, że te chłopy prawie nic nie zrozumiały z tej misji Jezusa. Jezus mówi, idźcie, nawracajcie w cały świat, ewangelizujcie. A oni poszli tutaj, mało tego, cały czas siedzieli w wieczerniku, bo bali się Żydów. Siedzieli, właśnie drzwi były pozamykane, prawdopodobnie tam była jedna taka wielka zawiesina, bo zaczęli pewnie tam się też siebie oskarżać. I prawdopodobnie tam każde skrzypnięcie deski, no to był jeden wielki strach, bo się bali, że spotka ich ten sam los, który spotkał ich mistrza. Ale jedno sobie zapamiętali, to co mówił Jezus. Zostańcie w mieście, aż zostaniecie przyodleczeni mocą z wysoka. Bo gdy Duch Święty przyjdzie, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem i uczyni was moimi świadkami, aż po krańce ziemi. I oni to pamiętali. Nie wiedzieli jeszcze, co ich czeka, ale przez 50 dni, dzień w dzień, modlili się, aby Pan Bóg wypełnił tę obietnicę. Zobaczcie, 50 dnia czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, że nagle, w pewnym momencie, kiedy byli w wieczerniku razem z Maryją, kiedy trwali razem na modlitwie, prosili o Ducha Świętego, Pan Bóg wypełnił swoją obietnicę. I przyszedł Duch Święty. Apostoł Łukasz, który zredagował ten tekst, ma wielki problem z oddaniem tego wydarzenia, bo tam co chwilę pada takie słowo, pełniście, by dzisiaj na nas krzyczeli, jakby. I czytamy, że nagle spadł jakby płomień, nagle jakby wicher, jakby tam trzęsienie ziemi. I Duch Święty pod postacią ognistych płomyków spoczął na apostołach. To są tylko pewne zewnętrzne obrazy tego, co się działo w środku, ale co się stało w środku? No, zobaczmy, co się od razu dzieje. Święty Piotr wychodzi do Żydów i głosi swoje pierwsze kazanie w życiu. To kazanie trwało może tam z 3 minutki. Jak sobie to poczytacie na spokojnie w domu, to zobaczycie. To było bardzo mocne kazanie. Dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy, że Święty Piotr ochrzanił tych Żydów bardzo równo. Mówi, to wy zabiliście Jezusa. Ale to było kazanie z taką mocą, że w owym dniu nawróciło się chyba tam 5000 mężczyzn, a nawet nie wiemy ile jeszcze kobiet i dzieci. Więc zobaczcie, co się stało z Piotrem. Po pierwsze, coś takiego w nim się stało, że otrzymał wielką odwagę do głoszenia Jezusa. Po drugie, to, co do tej pory było pewną teorią o Panu Bogu, nagle stało się ich doświadczeniem. Ja myślę, że oni dopiero w tym momencie zrozumieli, że Jezus im przebaczył, że są ukochanymi dziećmi Boga, że mają misję, kim są, co Jezus od nich wymaga. Więc wiara, teoria stała się w tym momencie doświadczeniem. I to, co ważne, tutaj też musimy znać całą historię biblijną. Chciałoby się mieć cały wieczór, żeby to wszystko, te wszystkie takie szczególiki wyciągnąć. Ja może tylko 2 przykłady pokażę wam, jak się wypełniają obietnice Starego Testamentu. Otóż jedna z takich bardzo ciekawych rzeczy to jest to, że jak później powie Święty Paweł, że Duch Święty wypisuje kamienne prawo na tablicach naszych serc. I teraz o co chodzi? Zobaczcie, mamy 10 przykazów. Jest takie wydarzenie w Księdze Wyjścia, kiedy Mojżesz wychodzi na górę Synaj i schodzi z 10 przykazaniami. I są dokładnie te same efekty specjalne. Jest szum, wicher, ogień. Mojżesz przychodzi taki rozpromieniony. I co trzyma w ręku? 2 kamienne tablice. Po angielsku tablets. nie wiem, czy nie to jest. 2 tablice. I teraz widzicie, że my też mamy to, że tablice to tablice. Bardzo często te przykazania są dla nas czymś zewnętrznym. I Izraelici przyjęli to, ale tak, że czyli trzeba przestrzegać przykazań. Może też taki malutki przykładzik. Można jechać po Biłgoraju z prędkością powiedzmy 50 km/h, bo takie jest ograniczenie, bo taki jest przepis. I można robić to z dwóch powodów. Po pierwsze, bo ktoś tak wymyślił, ja muszę teraz tego przestrzegać. Ale pojechałbym stówkę po prostu tutaj po Jana Pawła, nie? Czy tam coś tam. Pojechałbym na stronę godziny, ale ktoś mi zabronił. To jest jedna rzecz. A można też jechać 50, bo ja rozumiem, dlaczego tak jest. Bo jestem do tego wewnętrznie przekonany. I do chwili zesłania Ducha Świętego przykazane dla wszystkich i Żydów, i chrześcijan to były takie właśnie kamienne tablice. Ktoś nam nakazał, trzeba to przestrzegać. Od tej chwili Duch Święty wypisał te przykazania w głębi ich serca. I apostołowie od tego momentu zrozumieli, że nie muszę, że po prostu przestrzegam przykazań, bo tego chcę. Bo ja rozumiem, co się, bo to jest moje doświadczenie. Bo Duch Święty stąpił na mnie i ja chcę tego. Dał mi wewnętrzne, głębokie zrozumienie tego wszystkiego. Drugi obraz to właśnie ten z Księgi Ezechiela. Bardzo często w relacji do Pana Boga nasze serce jest po prostu kamienne. I my, no nie tak mówiąc młodzieżowym językiem, nie czujemy tej miłości Pana Boga. Nie czujemy Jego bliskości. Chcielibyśmy kochać, chcielibyśmy przestrzegać przykazań, ale nam to bardzo często nie wychodzi. Nie potrafimy tego. Nasze serce jest kamienne. Kiedy Duch Święty przychodzi, co robi? Tchnie życie. Przychodzi i daje życie. Zabiera ten stary sposób kochania i daje nowy. I zaczynamy doświadczać tej Bożej miłości, zaczynamy też kochać innych. Do tego stopnia, że pewnie słyszeliście o takim zakonniku ojcu Adamie Szostaku. On w jednym ze świadectw swoich opowiada, że kiedyś poddał się takiej modlitwie o Ducha Świętego. Przyjechali ojcowie Enrique i Antonello. I tak on tego w ogóle nie chciał, ale tak po prostu przyszedł, bo taki, no dobrze, bo tak wypada. I oni się zaczęli modlić. Tymi właśnie słowami. Duchu Święty, przyjdź. Zabierz mu serce z kamienia, daj mu nowe serce. I on opowiadał, że dosłownie czuł, jakby ktoś mu wycinał serce i włożył nowe serce. I od tego momentu stał się innym człowiekiem. Mówi w swoim świadectwie takie trudne rzeczy, że był bardzo daleko od Boga w tym czasie, nawet jako ksiądz, co też się zdarza, jak widzimy w ostatnich dniach. I od tego momentu, zobaczcie, otrzymał jakiś szczególny dar głoszenia Słowa Bożego. On ma w sobie coś takiego, że porywa tłumy, że mówi prosto, prostym językiem, że zaraża innych do Pana Boga, że po prostu chce się modlić, jakoś relacja z Panem Bogiem się odmieniła. I to jest dla każdego z nas. I dużo jeszcze rzeczy można by mówić o tym, jak działa Duch Święty. Przychodzi jak wiatr, a więc jak trzeba, to może znieść to, co wszystko, jak trzeba, to da powiew, może też rozpalić nasze serca do miłości, może też wypalić nasze grzechy. Bardzo często osoby, które wchodzą w głęboką relację z Duchem Świętym, mówią, że zmienia się też moje nastawienie do grzechów. Na przykład miałem jakiś wielki grzech, z którym sobie nie mogłem poradzić i Duch Święty przyszedł i dał mi moc do tego, żeby właśnie zwalczyć mój grzech. Więc zobaczmy teraz, dlaczego my na co dzień takich rzeczy nie doświadczamy. Przecież otrzymaliśmy Ducha Świętego. Więc odpowiedź jest tutaj bardzo prosta. Taka analogia znowu kulinarna. Jeżeli ktoś lubi słodzoną herbatę, to trzeba sobie zrobić herbatę i trzeba wsypać cukier. I to wszystko, czy coś jeszcze trzeba zrobić? Pomieszać. Pomieszać, właśnie Marek mówił tak. Czyli nawet jeżeli wsypiemy tam 10 łyżeczek cukru, to prawdopodobnie ta herbata nie będzie słodka. Tylko trzeba pomieszać. No właśnie. I dokładnie tak samo jest z nami i z Duchem Świętym. My tego Ducha Świętego już mamy. On w nas zamieszkał w chwili, że staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Ale można otrzymać prezent, a można odstawić go na szafę. Można go w ogóle nie rozpakować. I tym rozpakowywaniem, tym mieszaniem Ducha Świętego jest nic innego jak modlitwa do Ducha Świętego. Dlatego dzisiaj będziemy chcieli przeżyć taki szczególny wieczór. Naszą osobistą pięćdziesiątnicę. Bo wszystko to, co czytamy w Biblii, ma stać się też naszym doświadczeniem. I chcemy dzisiaj, jako chrześcijanie, którzy przeżyli pewną drogę, i zobaczcie, z tygodnia na tydzień my mieliśmy taki skrócony kurs chrześcijaństwa, takie espresso chrześcijańskie. Bóg jest miłością. Przyjmuję to jako decyzja. Jestem grzesznikiem. Wierzę w to. Przyjmuję to. I tak dalej. I dzisiaj jest właśnie ten szczególny dzień, kiedy chcemy to wszystko zapieczętować. Bo też jednym z pięknych obrazów Ducha Świętego jest pieczęć. Duch Święty pieczętuje proces naszego nawrócenia. Okazuje się, że ktoś, kto będzie chciał żyć tym wyznaniem Jezusa sprzed tygodnia, Panie Jezu, bądź Panem we wszystkich moich sytuacjach, bardzo szybko zrozumie, że o swoich siłach nie da się tego robić. Zobaczymy, myślę, że już wielu z nas ma takie doświadczenie, że kiedy ja tak się zetnę i będę chciał być bardzo dobrym człowiekiem i będę chciał być dobrym chrześcijaninem, to bardzo szybko okaże się, że nie dam rady, że sam o swoich siłach wiele razy się na sobie zawiodę. Dlatego właśnie tym brakującym elementem jest Duch Święty, którego Jezus nazywa mocą z wysoka, mocą w naszej słabości. I zobaczycie, że kiedy wchodzimy w głębsze relacje z Duchem Świętym, mamy w ogóle inny horyzont wiary. To już nie jest tak, że ja muszę przestrzegać przekazów, muszę mieć dobrym człowiekiem, muszę tak się spinać, tylko jakby ten ciężar tego wszystkiego przechodzi na Ducha Świętego. I On nam daje swoją moc, żebyśmy wyznawali Jezusa Panem, byśmy żyli jako dzieci Boże, byśmy doświadczali. Więc znowu taka może analogia, ale bez Ducha Świętego, tak jak mówiłem Wam, modlitwa to jest klepanie paciorków. Kiedy przychodzi moc Ducha Świętego, nagle odkrywam, że ja rozmawiam z moim ukochanym tatusiem. Bez Ducha Świętego Pismo Święte to są jakaś księga martwa. Z Duchem Świętym to jest miłosny list Boga Ojca. Msza Święta bez Ducha Świętego to jest takie czary mały hokus pokus, ksiądz wstaje, coś tam robi z ołtarzem. Z Duchem Świętym jest to spotkanie z żywym Bogiem. Bez Ducha Świętego Kościół to jest taka organizacja ludzka, charytatywna, która też ma dużo grzechów. Z Duchem Świętym to jest wspólnota. I takich przykładów można by mnożyć. Dlatego bardzo potrzebujemy tego odkrycia Ducha Świętego. Takiego właśnie zstąpienia, żeby na nas przyszedł i zstąpił. I co my dzisiaj będziemy tutaj, moi drodzy, robili? Chcemy po prostu dzisiaj bardzo świadomie pomodlić się, żeby Duch Święty przyszedł do mojego serca. Żeby obudził te wszystkie dary, charyzmaty w moim sercu, ale przede wszystkim, żeby przyszedł i dał mi doświadczenie żywego Boga. Żeby dał mi nowe serce, nową jakość życia, nowy sposób kochania, nowy sposób przeżywania wiary z Panem Bogiem, żeby to zrobił. I wierzcie mi, że to działa. Ja uczestniczyłem w takiej modlitwie już wiele razy, ale tak po raz pierwszy, kiedy tak nade mną modlili się moi przyjaciele o to, żeby Duch Święty we mnie się tak przebudził, to nie widziałem jakichś tak spektakularnych efektów. Tak modlili się, po prostu włożyli na mnie ręce, coś tam powiedzieli, przyjdź Duchu Święty na księdza Piotra, czy tam już nie pamiętam, czy był wtedy klerykiem, czy księdzem, chyba klerykiem jeszcze. I tutaj przyjdź, działaj w nim, obudź mu wszystkie te dary. No i tak patrzę się, tak się z minutkę nade mną pomodlili. Myślę sobie, patrzę, to już? Okej, dobrze, fajnie. Wróciłem do ławki i tak po ludzku nic się nie wydarzyło. Natomiast zobaczyłem, że w przeciągu najbliższych dni coś się zaczęło we mnie zmieniać. I co to się zaczęło we mnie zmieniać? Przede wszystkim bardzo zacząłem tęsknić za Panem Bogiem, za modlitwą. Do tej pory oczywiście modliłem się, ale modlitwa to była tak bardziej, no bo trzeba iść, bo wypada, żeby się pomodlić, prawda? A tutaj nagle zaczął mnie ciągnąć bardzo mocno do adoracji Najświętszego Sakramentu. Tak sobie czasami myślałem, oj, a ten Pan Jezus tam siedzi sam, po prostu smutno, a pójdę, po prostu posiedzę z Nim, jak przyjaciel z przyjacielem. Druga rzecz. Zaczęło mi ciągnąć do czytania Słowa Bożego. I nagle jakoś tak stało się takie jaśniejsze. Zaczęło tak bardziej do mnie przemawiać. Tak swoją drogą. To pewnie wiecie, że dzisiaj Pismo Święte coraz częściej nazywamy takim tabernakulum Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że kiedy było ono spisywane, to Duch Święty wstąpił na tych ziemskich autorów, bo wiecie, Pismo Święte ma dwóch autorów, Ducha Świętego i człowieka, i Duch Święty wstąpił na nich i się w tym ukrył. Teraz, kiedy my czytamy, a więc ten drugi kierunek, to co się dzieje? Oczywiście czytamy te ludzkie słowa, ale gdzieś tam pod tymi słowami jest ukryta moc Ducha Świętego. I my napełniamy się Duchem Świętym. I Duch Święty w nas zaczyna pracować. A jak zaczyna w nas pracować, to też słuchajcie, co On robi? Zaczyna zmieniać naszą mentalność. I kiedy Duch Jezusa Chrystusa, bo to jest też Duch Święty, zaczyna we mnie pracować, to ja zaczynam być Chrystusowy. Ja zaczynam myśleć jak On, czuć jak On, kochać jak On, myśleć jak On. Jego pragnienia zaczynają być moimi pragnieniami. I to jest właśnie to nowe serce, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus i zaczynam to widzieć, że Duch Święty przychodzi do mnie i zmienia moje spojrzenie na siebie, na innych. Zaczyna we mnie właśnie pracować i przemieniać mnie. I to jest wspaniały proces, który rozpoczyna się od tego momentu i cały czas trwa. Dlatego św. Paweł ciągle mówi, napełniajcie się Duchem Świętym. A jak napełniamy się Duchem Świętym, to jest temat przyszłego tygodnia, ja tego zaczepię, to pojawiają się w naszym życiu owoce Ducha Świętego, o których czytamy w liście do Galatów. Owoce Ducha Świętego to jest owoc mojej współpracy, mojej otwartości, mojego przyzwolenia, Duchu Święty działaj we mnie. A tymi owocami jest miłość, łagodność, opanowanie, pokój, cierpliwość. Jest ich aż 9. Więc cudowne rzeczy się w naszym życiu zaczynają dziać, gdy świadomie się modlimy do Ducha Świętego. Więc mniej więcej to robi Duch Święty w takim ekspresowym skrócie. I teraz szybciutko powiem, jak będzie wyglądał dzisiejszy wieczór. Więc moi drodzy, za chwilkę tak powiem o takich 4 warunkach. Trzeba spełnić 4 kryteria, żeby ten Duch Święty w nas zaczął działać. I później właśnie będziemy przechodzili każdy z tych kryteriów. Więc tak, po pierwsze, trzeba tego Ducha Świętego pragnąć. Jezus w 8 rozdziale Ewangelii Jana mówi tak. W ostatnim, najbardziej uroczystym Dniu Święta Jezus powiedział: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, wierząc we mnie. Jak mówi Pismo, z jego wnętrza popłyną strumienie wody dającej życia, a powiedział to o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. A więc, co trzeba zrobić, żeby otrzymać Ducha Świętego? Więc pierwsze kryterium to jest co? Pragnąć. Chcecie tego, czy nie? Więc, uwaga, to jest taka prosta reguła. Im więcej będziesz pragnął, tym więcej otrzymasz. Im większe masz pragnienie tego życia z Bogiem, Ducha Świętego, tym więcej otrzymasz. I można Ducha Świętego pragnąć o tyle. Czyli tak sobie mówić, moje życie jest takie całkiem fajne, poukładane, więc Ducha Świętego potrzebuję tylko tyle. A wiecie, co to oznacza? To znaczy, że we mnie, jeżeli jakby porównać moje serce do szklanki, a Ducha Świętego do wody, to jeżeli ja mówię, że chcę tylko tyle, to znaczy, że tak naprawdę we mnie jest dużo mnie, egoizmu, mojego pomysłu na życie. Więc tyle otrzymasz, ile chcesz. Bo nam się tak czasami wydaje, że żeby otrzymać Ducha Świętego, to trzeba być grzecznym, dobrym, wspaniałym, fajnym, dużo się modlić i w ogóle być naj. I teraz uwaga, jest zupełnie odwrotnie. Kto potrzebuje najwięcej się napełnić? Ten, kto się czuje pusty. Więc jeżeli dzisiaj się czujesz, że jesteś słaby, pusty, niegodny tego, to wspaniale. Bo Duch Święty będzie miał gdzie przyjść. Jeden z biskupów kiedyś powiedział: moje słabości są najlepszym lądowiskiem dla Ducha Świętego. Im mniej mnie, a więcej Ducha Świętego, tym więcej możemy doświadczyć tej przemiany życia. Więc trzeba pragnąć. Patrzcie, Jezus nie mówi, kto jest dobry, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto chodzi codziennie do kościoła, nie żyje, tylko kto jest spragniony. Spragnienie jest pierwszym kryterium. Drugim kryterium jest to, że mamy być otwarci na Ducha Świętego. I tu jest taki jeden malutki problem. Jeżeli byśmy porównali nasze serce do butelki Ducha Świętego, do wody, to może by tam być tak, że Duch Święty chce przyjść i wlać się do naszego serca, wypełnić nas swoją miłością i pokojem, ale jesteśmy zamknięci. I teraz bardzo często tym korkiem jest, moi drodzy, nieprzebaczenie. Kiedy nosimy w sercu taką wielką nienawiść do kogoś, kto nas skrzywdził. Dlatego zanim się pomodlimy do Ducha Świętego, poprowadzę taką krótką modlitwę przebaczenia, taki piękny czas, gdzie będziemy mogli się odkorkować. Na razie tylko mówię, za chwilę przejdziemy do działania i wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Trzecia rzecz to jest to, żeby wiedzieć, że jak myślicie, ile trzeba zapłacić za Ducha Świętego, żeby go mieć?
5 zł.
No właśnie. Czasami też tak myślimy, że dobrze, no to w takim razie chyba trzeba, nie wiem, zmówić 5 różańców, to może Duch Święty przyjdzie, tak? Albo inaczej zapłacić. Nie. Moi drodzy, Duch Święty jest darem Jezusa. Jest prezentem zmartwychwstałego Pana. A ceną jest Jego śmierć, jest Jego przenajświętsza krew. Bo kiedy serce zostało przebite włócznią, to bibliści mówią, że to już jest takie pierwsze wylanie Ducha Świętego, że krew i woda wytrysnęły z Jego serca. I to już był taki pierwszy moment, kiedy właśnie ten Duch się rozlał na Kościół. Po raz pierwszy taki chrzest właśnie. Więc to jest cena, więc my nic nie musimy płacić. A jak jest prezent, to tylko trzeba wyciągnąć ręce i powiedzieć chcę. Więc to jest dane za darmo. I mamy też wiedzieć, że to jest dla każdego, że to jest obietnica dla każdego z nas. To mówi też święty Piotr tuż po zesłaniu Ducha Świętego, że jest to obietnica dla was i dla dzieci waszych. To też jest ciekawe. Dla was i dla dzieci, a przez was dla dzieci waszych. I mówi, i dla tych, którzy są daleko, i dla tych, którzy są blisko. I dla mężczyzn, i dla kobiet. I cytuję tutaj księgę Joela i mówi, i wszyscy otrzymają sny, i młodzieńcy tutaj, i starcy, i mężczyźni, i kobiety, więc absolutnie jest to obietnica dla każdego. Dla ciebie, na dzisiaj, aby zmienić twoje życie. To jest Duch Święty. Więc jeżeli spełniamy te wszystkie kryteria, czyli pragniemy, jesteśmy otwarci, wiem, że to jest za darmo i wiem, że to jest obietnica dla mnie, to możemy dzisiaj modlić się o to przebudzenie w nas tej mocy Ducha Świętego, który już w nas jest. Teraz, moi drodzy, zanim już przejdziemy technicznie do modlitwy, to kilka słów o tym nieprzebaczeniu. Patrzę się na czas, już kończę. Gdy się modlimy, gdy żyjemy, to bardzo często na drodze naszego życia pojawiają się różne osoby, które nas ranią. No, jesteśmy wszyscy grzesznikami. I teraz, chociaż Pan Jezus mówił, że przebaczajcie waszym przyjaciołom, a jest to jeden z najczęstszych tematów Ewangelii, no bardzo często te nasze emocje są takie, że ciężko komuś przebaczyć. Im bardziej ktoś nas zranił, im bardziej kogoś kochaliśmy, im ktoś był bliżej, to tym te rany w sercu są większe. I jest tak, to jest naprawdę doświadczenie wielu osób, że gdy takim naturalnym mechanizmem, kiedy ktoś nas rani, jest to, że się zamykamy. A więc jeżeli się zamykamy na inne osoby, żeby nas nie poraniły, to niestety jednocześnie się też zamykamy na działania Pana Boga. I wtedy pielęgnujemy te nasze rany, a diabeł jeszcze uwielbia tam wrzucać swoje te wszystkie tam sole, żeby jeszcze tak ponakręcać, jeszcze te emocje tam wyobraźnia jeszcze u nas działa. I niestety zamiast się cieszyć życiem, my po prostu pielęgnujemy i czcimy nasze zranienia i tylko o nich myślimy. I musi przyjść taki moment, kiedy się odblokujemy, staniemy tacy bezbronni, właśnie z tą raną, która się może nie zagoiła, i poprosimy, żeby ten Pan Jezus oczyścił tą naszą ranę, otworzył to nasze serce, a jak otworzy to serce, uleczy tę ranę, to będzie też mógł dać Ducha Świętego, żeby wejść ze swoją miłością. Więc moi drodzy, za chwilkę ja tutaj poprowadzę taką modlitwę, Będę mówił takie różne osoby, które może pojawiły się na naszej drodze. Na przykład mamę, tatę, sąsiada. Jeżeli coś tam ci w głowie będzie siedziało, coś się przypominało, że tutaj do tego trzymasz to nieprzebaczenie, to bardzo gorąco cię zapraszam, abyś puścił to, abyś podjął dzisiaj decyzję, że chcesz się pojednać z tą osobą. Pamiętajcie, że przebaczenie to jest decyzja, to nie jest emocja. To jest decyzja, która otwiera pewien proces uzdrowienia serca. Być może masz taką osobę w domu, na przykład jest to mąż, który pije i ciągle ci dokucza. I wracasz do domu i ciągle widzisz go i te emocje. Ale decyzja w sercu jest. Panie Boże, chcę z Twoją pomocą jemu przebaczyć. I to jest ważne, to jest piękne, to się podoba Panu Jezusowi. I po tej modlitwie będziemy się już modlili właśnie tak wspólnotowo. Więc tak. Więc moi drodzy, takie dwa ogłoszenia techniczne. Podczas tej modlitwy zapraszam, żeby sobie wygodnie usiąść, bo to tak potrwa kilka minutek. Można sobie nawet zamknąć oczy, żeby też tak mieć taki komfort, żeby też tak nie patrzeć, bo może tam komuś łezka, gdzieś tam pocieknie. I zapraszam Cię, abyś właśnie szedł razem z tymi słowami. Jeżeli na przykład zobaczysz też, że nie masz jakiejś rany w sercu, to też jest to wspaniała okazja, żeby uwielbiać, jak Pan jest dobry, że tak Cię przeprowadził przez życie bez jakichś większych ran. Ale jeżeli coś tam zobaczysz, że do kogoś masz te uczucia, zapraszam, aby właśnie oddać to Jezusowi. To jak jesteśmy gotowi, to działamy. Panie Boże, staję dzisiaj przed Tobą z moim życiem. Ty widzisz, jakie ono jest. Ty znasz moje serce. Widzisz, ile tam jest dobra, ale znasz też moje rany. I chcę Ci dzisiaj oddać moje rany, abyś to Ty się nimi zajął. Abyś to Ty je uzdrowił. Być może sam przez ten czas próbowałem leczyć swoje rany różnymi mechanizmami wyparcia, zapomnienia. Może próbowałem leczyć te rany w alkoholu, w muzyce, w różnych innych rzeczach tego świata. Ale chcę dzisiaj je oddać Tobie i stanąć przed Tobą bezbronny w całej prawdzie o mnie, taka jaka ona jest. Przyjdź, Duchu Święty, i poprowadź nas teraz w tej modlitwie, aby to było Twoje działanie. Chcę przebaczyć najpierw moim rodzicom. Jeżeli miałem w moim życiu takie historie, że na przykład mój tata pił, albo nie otrzymałem tyle miłości, ile chciałem, może rodzice mnie zbyt mocno oceniali, może nie kochali mnie, nie doświadczyłem od nich dobroci, tylko same wymagania, to chcę im to wszystko przebaczyć. Mamo, tato, wyciągam do Was rękę pokoju. Chcę Wam przebaczyć. Nie chcę się mścić. Nie życzę Wam źle. Zapraszam Was do pojednania się. A jeśli już odeszliście z tego świata, to również wierzę, że moja decyzja też ma tę wielką moc, że i też dałam ulgę, to moje przebaczenie. Chcę przebaczyć mojemu mężowi, żonie, mojej dziewczynie, mojemu chłopakowi. Być może zdradziłeś mnie, zostawiłaś. Nie mogłam na Ciebie liczyć. Nie rozumiesz mnie, nie masz na mnie czasu. Być może już długo ze sobą nie rozmawiamy. Może się czuję przez Ciebie wykorzystany, zraniony. Chcę Ci teraz to wszystko przebaczyć i powiedzieć, że nie chcę już więcej robić urazy, nie chcę się mścić. Przyjmuję Cię jako grzesznika, bo ja też jestem grzesznikiem i Jezus też mnie przebaczył, więc chcę też przebaczyć Tobie. Chcę również przebaczyć moim dzieciom, moim synowi, córce, mojej synowej, zięciowi. że zostawiliście mnie, nie troszczycie się o mnie, oskarżacie mnie o różne rzeczy, kłócicie się, jesteście powodem podziałów w rodzinie. Również i wam chcę przebaczyć, bo Jezus mi przebaczył wiele razy moje grzechy i chcę do was również wyciągnąć moją rękę pojednania, okazać wam miłosierdzie. Chcę również przebaczyć moim nauczycielom, wychowawcom, moim kolegom ze szkoły. Być może śmialiście się ze mnie z jakiejś mojej wady. Być może prześladowaliście mnie w szkole, nadaliście mi może jakieś przezwisko, śmialiście się z jakiegoś defektu fizycznego, z mojego statusu, z mojej rodziny. Również i wam chcę przebaczyć. Przebaczam również mojej rodzinie, moim dziadkom, kuzynom. Może jesteśmy skłóceni, może jest jakiś podział majątkowy, jakiś wielki podział w rodzinie, nie odzywamy się. Naprawdę chcę to zmienić. Chcę się z wami pojednać. Chcę powiedzieć, że przebaczam wam i chcę zacząć od nowa. Chcę, aby między nami była jedność i zgoda. Nie chcę się mścić. Chcę zapomnieć wszystkie krzywdy. Chcę również przebaczyć moim kolegom z pracy, moim pracodawcom. Być może byłem oszukany, niesprawiedliwie osądzony, wyzyskiwany. Chcę przebaczyć sąsiadom, może jakieś plotki, jakieś trudne rzeczy. Chcę teraz wybaczyć tej osobie, która mnie najbardziej w życiu skrzywdziła. Tą ranę, którą noszę, którą jest mi tak ciężko. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że nie chcę się więcej mścić. Chcę przepracować tę ranę. W mocy Pana Boga chcę tę ranę oddać pod działanie Pana Boga, aby Jego święta krew oczyściła moje rany, bo w Jego ranach jest nasze zdrowie, w Jego śmierci jest nasze życie. Chcę dzisiaj uzdrowienia właśnie z tej rany. Staję dzisiaj pod krzyżem Jezusa i proszę, aby Jego święta krew dzisiaj dotknęła właśnie tego miejsca w sercu, które mnie boli i uzdrowiła tę relację. Przyjdź, Panie Jezu, z Twoją świętą krwią i oczyść, a ja tutaj otwieram moje serce i dotknij, Panie, właśnie tej mojej rany. I chcę wreszcie przebaczyć samemu sobie. Może się zdarzyć, że mam jakiś jeden grzech, jakieś jedno wydarzenie mnie prześladuje, że wiele razy się z tego spowiadałem i niby wierzę, że Bóg mi przebaczył, ale nie potrafię sobie też przebaczyć. I to mnie prześladuje, to mnie zabiera radość z życia i ciągle myślami jestem w tej sytuacji i myślę, co, dlaczego nie tak zrobiłem, mogłem zrobić inaczej. I ciągle jestem uwięziony w tej przeszłości. Jeżeli Pan Bóg nam przebaczył, to i my też mamy sobie przebaczyć. Bo Bóg jest dobry. Bóg w każdej spowiedzi zapomina, daje nam czyste konto. I chce, abyśmy się czuli wolni, bo ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Dlatego teraz też otwórz serce, niech ta święta krew Jezusa dzisiaj dotknie tych miejsc w Twoim życiu i oczyści te rany. I powiedz, że przebaczam samemu sobie, bo Bóg mi przebaczył. I jeśli może w moim życiu było też jakaś nienawiść do Pana Boga, takie uczucie nieprzebaczenia względem Niego, to też dzisiaj chce się tego wyrzec. Niektórzy z nas czasami myślą o Panu Bogu, że On jest sprawcą zła, że czasami jesteśmy na Niego zagniewani i pytamy, gdzie byłeś, kiedy ktoś mi umarł, kiedy cierpiałem, kiedy chorowałem. Chcę dzisiaj wyrzec się takiego myślenia i na nowo jakoś odkryć, że Bóg jest dobry i nie ma w Nim nic złego, że jest Nim tylko miłość, tylko dobroć. I dziękuję Ci, Panie, za ten czas, tego uzdrowienia mojego serca, za to, że teraz mogę stanąć i prosić o Ducha Świętego. Moje serce jest otwarte i chcę Tobie oddać te wszystkie rany, abyś Ty teraz je właśnie leczył, abyś otworzył ten piękny proces uzdrowienia serca. Amen. Drodzy, gratuluję Wam tej modlitwy, tych wszystkich decyzji. Może to nie było łatwe dla niektórych. Wierzę, że to będzie naprawdę cudowny, piękny czas. Teraz, moi drodzy, już tak lądujemy. Co teraz się będzie działo? Otóż tak, za chwilkę będziemy chcieli się pomodlić o Ducha Świętego. Więc najpierw tutaj poprowadzimy taką modlitwę, będzie też dużo śpiewów i po prostu będziemy się modlili, aby Duch Święty uczynił z nami to, co zrobił z apostołami w dniu Pięćdziesiątnicy. Następnie, po mniej więcej jednej pieśni, będzie tutaj pięciu księży. My sobie gdzieś tam wstaniemy w jakichś pięciu miejscach tego naszego kościoła. Przy nas będzie też jedna osoba i będzie można podejść do takiej modlitwy wstawienniczej o Ducha Świętego. Tak jak czytaliśmy dzisiaj właśnie w Dziejach Apostolskich, że święty Paweł wkładał ręce na tych, których się modlił o Ducha Świętego. Więc będziemy chcieli robić to samo. I teraz też, żeby to było jasne. Drodzy moi, to nie jest żaden nowy sakrament. Jest to taka modlitwa wstawiennicza. My jako wasi bracia po prostu w wierze, jako Kościół, wspólnota Kościoła, będziemy się modlili, aby Duch Święty uaktywnił się. Abyśmy rozpakowali ten prezent, aby to, co już słyszeliśmy o Panu Bogu, stało się naszym udziałem, aby Duch Święty zabrał nam to stare serce, dał nowe serce, bo to jest ta najważniejsza przemiana w naszym życiu. Więc będzie można podejść naprawdę do kogo chcemy. Pan nie ma względu na osoby, więc nie ma tak, że ksiądz Zbyszek się modli lepiej od księdza Piotra, to teraz idziemy wszyscy do niego, bo jest bardziej charyzmatyczny. Spokojnie. Tutaj to nie my prosimy, tylko to prosi sam Jezus, swojego Ojca, o Ducha Świętego. I to jest pragnienie Jego serca. I teraz pamiętajcie Państwo taką rzecz, że tak jak my pragniemy i chcemy Ducha Świętego, to wierzcie mi, że dużo bardziej niż my chce tego sam Bóg. Dać nam nowe serce, nowe życie. Więc to jest Jego pragnienie. Jego wielkie pragnienie, aby wszystkie Jego dzieci doświadczyły Jego mocy, dobroci i bliskości. Więc co mamy robić? Po prostu trzeba będzie tam podejść, można powiedzieć swoje imię i można powiedzieć, że chcę Ducha Świętego. Pamiętajmy też, że o co dzisiaj się modlimy? Uwaga, o Ducha Świętego. Nie tyle dzisiaj się modlimy o Jego dary, prezenty, o różne inne rzeczy, bo to jest tylko efekt działania w Ducha Świętego. Więc nie modlimy się dzisiaj za zdrowie cioci Zosi, za tutaj różne moje sprawy, problemy, tylko Duchu Święty, przyjdź do mnie, zmień moje serce. Otwieram przed Tobą moje serce. I my po prostu króciutko, bo jest nas dużo, maksymalnie minutkę czasu, będziemy się tak po prostu spontanicznie nad każdym z Was chwilkę modlili i można będzie później wrócić do ławki i razem z nami tutaj uwielbić Pana Boga, modlić się. W tym czasie będą też prowadzone różne śpiewy, modlitwy, więc zachęcam, aby się w to wszystko włączać. Bardzo ważna rzecz. Przyjście Ducha Świętego rozpoznajemy po czym? Po nowym sercu. I to jest najważniejsze, co się w nas dokona. I teraz tak, z doświadczenia powiem Wam, że w czasie takiej modlitwy Duch Święty będzie przychodził do każdego z nas na różne sposoby. Bo każdy z nas jest inny i każdy z nas dzisiaj potrzebuje innego sposobu przyjścia Ducha Świętego. I teraz jak to się może dziać? Może się stać tak, że w czasie tej krótkiej modlitwy możesz tutaj oczywiście klęknąć, możesz stać, jak tam wygodnie. Można też rozłożyć ręce na taki znak otwartości. Naprawdę czuj się bardzo swobodnie. Może tak się zdarzyć, że na przykład zaczną ci płynąć łzy. Bardzo często tak się zdarza, że ktoś jakby zostaje ogarnięty taką wielką miłością Pana Boga, że aż po prostu no, ciekną ze wzruszenia po prostu, że nawet są jakieś emocje. Więc jeżeli tak jest, to znaczy, że po prostu dzisiaj jest ci to potrzebne, po prostu ciesz się tą chwilą, przyjmij to, nie bój się nawet tam się popłakać. To jest twój czas spotkania Ciebie i Ducha Świętego. Może to być odwrotnie. Może tak się zdarzyć, że na przykład byłeś ostatnio jakiś bardzo smutny, jakieś masz takie trudne rzeczy i Duch Święty będzie chciał przyjść i rozradować Cię. I zaczniesz się po prostu śmiać, będziesz taki sam. Można też tutaj spokojnie to wszystko kontynuuj. Może tak się też zdarzyć, rzadko to się zdarza, ale też mówię tak z uczciwości, że czasami jest tak, że Duch Święty przychodzi, nazywa się ten dar spoczynku w Duchu Świętym. Może niektórzy z Was słyszeli o tym. Co to się dzieje? To tak można sobie wyobrazić, że Duch Święty przychodzi, to nie tylko ogarnia nasze serce, ale również ciało, duszę i ciało, nie? I jest jakby, człowieka ogarnia tak wielkie odczucie bliskości Pana Boga, że tak jakby trochę bezpieczniki się w głowie przepalają i po prostu ktoś taki osuwa się na ziemię. Jeżeli coś takiego się też zacznie dziać, to też, słuchajcie, proponuję pozwolić sobie i tutaj, ktoś tam pewnie Was złapie, w razie czego, ale jakby nie złapał, to też, słuchajcie, to jest niesamowite, że jeżeli to jest od Ducha Świętego, to nawet jeżeli ktoś upadnie na kamienną posadzkę, nic w ogóle nie czuje. Czuje, jakby to było takie opadnięcie na piórka. Ale jeżeli to pochodzi od Ciebie, bo jest też coś takiego, co jest spoczynkiem czysto emocjonalnym. Ktoś tak się pomyśląc, o, Jaćka padła, to ja też padła, nie? To, słuchajcie, jak coś takiego będzie, to naprawdę uderzysz głową o ziemię i to będzie wolać. Więc proszę się też emocjonalnie nie nakręcać. I może też być ostatni taki sposób przyjścia do Świętego, w moim przekonaniu najpiękniejszy. My to nazywamy dar betonu. Czyli taki właśnie, że będziemy się modlili, a tu absolutnie nic nie poczujesz. Ani emocyjki, ani tam nic, nie? Tak jak ja to przyjąłem. To tak żartobliwie to nazywamy, nie? I co to znaczy? To znaczy, że po prostu Duch Święty tutaj Cię wprowadza też w taki poziom doświadczenia, że beton to jest coś bardzo cudownego, tak? I owoce tego Ducha Świętego będziesz widział właśnie w kolejnych dniach. Właśnie w tym, właśnie tego nie skończyłem, że zaczęło mnie ciągnąć do Pisma Świętego, do modlitwy. Słuchajcie, zobaczyłem też, że miałem wtedy takich kilka trudnych relacji, że się kłóciłem z paroma osobami. Nagle ja patrzę, po co się w ogóle kłócić? Jakoś tak przebaczam się, mam do Ciebie miłość, mam do Ciebie cierpliwość. To są właśnie owoce. I to jest właśnie ten ostatni sposób, tak na betonie, że tutaj nagle nic się nie zdarzy, ale w ciągu dnia albo jutro wstaniesz i nagle właśnie poczujesz, że coś się nie zmieniło. Mówię to tak z uczciwości. Teraz, moi drodzy, jaką postawę trzeba przyjąć? Wolności. Czyli nie nakręcać się na żadną z tych rzeczy, nie wybierać sobie, Panie Boże, bo ja chcę się dzisiaj na przykład rozpłakać, albo coś tam i masz tak przyjść. Jak nie, to się obrażę. Ale z drugiej strony, moi drodzy, też nie bać się. Nie bać się. A jeżeli upadnę, to co będzie? A co sobie mi pomyślą? Też nie bać się. Naprawdę pozwolić Duchowi Świętemu przyjść tak, jak On chce. Właśnie to czytamy w rozmowie Jezusa z Nikodemem. Duch Święty jest jak wiatr. Tchnie, kędy chce. I wiatr Jego słyszysz, lecz nie wiesz, dokąd idzie. Nie wiesz, co się stanie. I to jest właśnie cudowne w Duchu Świętym, że naprawdę poddać Mu się, Jego miłości, dobroci, łaskawości, zaufać Mu, że to, w jaki sposób dzisiaj do nas przyjdzie, będzie najlepsze. Więc tak, podchodzimy tylko raz, żeby nie było, że tutaj podejdę, nic nie było, spróbuję jeszcze raz. Po drugie, właśnie, naprawdę, nie bójcie się, to jest piękny czas i też ja też wieczorem będę powtarzał po tym wszystkim. I też nie patrzcie, nie uzależniajcie Ducha Świętego od emocji. Naprawdę różne wersje tego słyszałem. Pan Bóg nie dezodorant, żeby go czuć. Pan Bóg nie kiełbasa, żeby go czuć. Czasami przychodzi Duch Święty i da nam jakoś rozraduje serce, ale nie musi tak być, naprawdę. Najważniejsze jest to, co się dzieje w sercu. I my w takie proste, krótkie modlitwie będziemy się modlili. Chyba tyle powiedziałem. Chyba co najważniejsze, nie? Więc będziemy się modlili, żeby właśnie tutaj ten nasz Kościół stał się rzeczywiście wieczernikiem, żeby zrodził nas do tego świadomego, głębokiego życia wiary. To może tyle mojego gadania. Już jesteście zmęczeni. Pomódlmy się teraz. Powstanie. A później, jak już ktoś będzie się czuł zmęczony, to można usiąść, można właśnie tak, jak chcecie. Boże Ojcze, Ty już w Starym Testamencie nam zapowiedziałeś Ducha Świętego. Zapowiedziałeś, że przyjdzie Ten, który odmieni nasze serce, który zmieni nasze życie. I Ty tę obietnicę wiele razy powtórzyłeś przez Jezusa Chrystusa, który mówił nam, że daje nam Ducha Świętego. I Ty, Jezu, po to umarłeś i wstąpiłeś do nieba i dzisiaj prosisz, wstawiasz się za każdego z nas. Chcesz, abyśmy żyli pełnią życia chrześcijańskiego, abyśmy żyli w pełni, aby nasze życie było pełne radości, pokoju, miłości. A to wszystko otrzymujemy dzięki Duchowi Świętemu. Dlatego prosimy Cię teraz, Panie Jezu, otwórz niebo. Otwórz niebo tutaj i spełnij nasze pragnienia. Przyjdź, Duchu Święty, i teraz działaj w nas. Wstąp na każdego z nas. Odnów w nas te wszystkie dary, które złożyłeś w świętych sakramentach. Przyjdź dzisiaj z całą mocą i uaktywnij całą moc sakramentu Chrztu Świętego. Całą moc i wszystkie dary złożone, które otrzymaliśmy w sakramencie pierzmowania. Przyjdź, Duchu Święty, zabierz serce z kamienia, daj nam serce z ciała. Tchnij w nas całą swoją moc Ducha Świętego. Patrz, Duchu Święty, stoimy tutaj jako Twój Kościół, jako ci, którzy oczekują tej obietnicy. Jesteśmy razem z Maryją i Ciebie też, Matko Boża, oblubienicą Ducha Świętego, prosimy, abyś wstawiała się za nami, abyś była z nami w ten szczególny wieczór, abyś nas poprowadziła w tej modlitwie. I zaśpiewamy teraz pieśń, w której będziemy się modlili i wołali: Duchu Święty, przyjdź.